Zapraszam dzisiaj na temat Tor, czyli drogi do podziemnego internetu. Zapraszam serdecznie. Dla tych, którzy oglądają moje wideo na YouTube czy słuchają podcastów, pamiętacie jeden z poprzednich odcinków, w którym mówiłam na temat tego, czym jest dark web i jak się do tego zabrać, czy podejść do tego. Dark web jest tą częścią internetu, w której możemy zachować całkowicie, absolutnie naszą anonimowość i naszą prywatność. Dark web jest tą częścią internetu, która pozwala na zacieranie śladów naszego adresu IP. Dark web jest tą częścią internetu, w której mogą się odbywać bardzo dobre rzeczy, jak również oczywiście rzeczy niedobre, takie jak na przykład handel bronią, pornografia dziecinna, handel organami ludzkimi, handel skradzionymi tożsamościami, paszportami, zhakowanymi kontami, wszystko to, co możecie sobie wyobrazić, tam do znalezienia i do kupienia jest oczywiście w dark web. Natomiast też są rzeczy dobre, o których też będę mówiła za chwilę, jeśli chodzi o dark web. I taką mam trochę uwagę, że obecny internet, ten, po którym się poruszamy, przy pomocy z reguły, nazwijmy to Google lub Google narzędzi, tak naprawdę jest tak skorumpowany, tak perfidnie skonstruowany przez Google w celu szpiegowania wszystkiego, co robimy, że tak naprawdę to ten internet powinien się nazywać czarnym internetem. Natomiast to, co jest w dark web, czyli w podziemiach, tam, gdzie możemy zatrzeć ślady naszego poruszania się po internecie, powinno się nazywać clear, czyli bardzo czysty internet. Ale do rzeczy. Żeby móc korzystać z dark web, czyli poruszać się po tym internecie, musimy korzystać z odpowiedniej przeglądarki. Tą przeglądarką najbardziej znaną, ponieważ są jeszcze dwie lub trzy inne przeglądarki, ale najbardziej znaną jest przeglądarka, która się nazywa Tor. Tor to po angielsku The Onion Road, czyli krótko mówiąc droga cebulowa. Dlaczego cebulowa? Dlatego, że Tor, ta przeglądarka, jest, jej konstrukcja jest jak cebula, czyli składa się z wielu warstw. Tak naprawdę Tor został pierwotnie opracowany przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych mniej więcej w połowie lat 90. Umożliwia zachowanie pełnej anonimowości dzięki sieci, po jakiej poruszają się czy przemieszczają się użytkownicy, oczywiście sieci komunikacyjnej. Przede wszystkim chcę zaznaczyć i powiedzieć wam, że Tor jest produktem prowadzonym przez rzesze wolontariuszy. Za korzystanie z Tor nie płaci się nic. Jest to sieć ludzi, która utrzymuje tą sieć za darmo. Wolontariusze z całego świata od wielu, wielu lat, ponieważ Tor został uruchomiony, jak gdyby udostępniony do masowego używania w internecie w 2002 roku, czyli od 2002 roku jest on w użytkowaniu i jest prowadzony, utrzymywany przez wolontariuszy. Krótko mówiąc, żeby nie mieszać niepotrzebnie zresztą za dużo szczegółów IT-owskich czy komputerowych, jak sobie wyobrazicie taką sieć zbudowaną z różnych, jak autostrada, mniej więcej co kilka, nazwijmy to kilometrów, znajduje się węzeł przekaźnikowy. Ten węzeł przekaźnikowy sprawia to, że ta komunikacja jest zaszyfrowana i zmieniana, czyli wchodząc do takiego węzła, czy przejeżdżając, nazwijmy to w cudzysłowie, przez taki węzeł, nasze IP ulega zmianie. Krótko mówiąc, ta sieć właśnie polega na tym, czyli wyobraźcie sobie sieć jako sieć wielu, wielu autostrad w internecie, na których co rusz jest ustawiony węzeł, czyli komputer tak naprawdę, który ma takie oprogramowanie, dzięki któremu nasze IP na tym odcinku zostaje zmienione i wjeżdżamy do tego węzła z innym IP, a wyjeżdżamy z innym IP. Dlatego też nasze IP cały czas, w momencie kiedy poruszamy się po tym internecie za pomocą przeglądarki Tor zostaje zmienione. Dokładnie mówiąc, poziom szyfrowania odbywa się w każdym węźle. I teraz ktoś może się zapytać, jaka jest różnica pomiędzy korzystaniem z VPN czy VPN a przeglądarki Tor. Najważniejsza różnica jest taka, że serwery dostawców VPN są serwerami prywatnymi, należą do kogoś, czyli należą do dostawcy usługi VPN. I gdyby doszło do takiej sytuacji, że taki dostawca, taki właściciel tej usługi VPN zostałby wezwany do sądu, to na pewno by udzielił wszelkich informacji na temat ruchu twojego adresu IP w momencie, kiedy wszedłeś do sieci VPN. Dlatego oczywiście dostawcy VPN dbają o to, o zachowanie swojej dobrej reputacji, bo na tym to polega. Natomiast oni wiedzą, taki dostawca VPN jest w stanie prześledzić wszystkie twoje ruchy i tę informację o wszystkich twoich ruchach, jeżeli zostanie do tego zmuszony, czy prawnie będzie musiał udzielić. I to jest ta najważniejsza różnica pomiędzy VPN a Torem. Poruszając się po torze, czyli przy użyciu przeglądarki Tor, tam nie ma właściciela, tam nie ma kogoś, kto by był w stanie prześledzić twoje ruchy, czy sposób, w jaki twój adres IP się przemieszcza przez sieć. Ponieważ nie ma właściciela, nie ma prywatnej czy państwowej żadnej firmy, która byłaby właścicielem przeglądarki Tor i tej sieci węzłów, które zmieniają nasze IP i je szyfrują. Czyli to by było, jeśli chodzi o wstęp. Na moim kanale YouTube, który się nazywa Token Web, czyli Token Web, ja wczoraj umieściłam dwie części dokładnego instruktażu, jak zainstalować przeglądarkę Tor i jak z niej zacząć korzystać. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tych dwóch odcinków na YouTube Token Web. Możecie wtedy dokładnie zobaczyć instrukcję, gdzie druga część jest dosyć ciekawym rozwiązaniem. Zapraszam Was do tego, żebyście sobie to obejrzeli. Pytanie, czy Tor naprawdę czyni nas anonimowymi? Tak naprawdę jest bardzo trudno stać się 100% anonimowym w sieci, ale Tor z pewnością pomaga to osiągnąć. Pamiętamy, że to, co powiedziałam wcześniej, każde posunięcie się, przemieszczenie się w tejże sieci. Pamiętajcie, internet jest siecią połączonych komputerów. Internet to jest sposób komunikowania się. To tak jak, przenieśmy się 30 lat wstecz, tak jak linie telefoniczne. Po liniach telefonicznych przechodziły pewnego rodzaju impulsy elektryczne, które nosiły ze sobą pewnego, później przełożone na takie, a nie inne urządzenie, pozwalały na albo pisanie, albo słuchanie, albo mowę. Krótko mówiąc, pamiętajcie, internet jest siecią komunikacyjną. I w tejże sieci osadziły się różnego rodzaju platformy, które dzięki internetowi istnieją. To nie jest tak, że internet istnieje dzięki platformom. Nie, odwrotnie. Internet obecnej generacji, internet drugiej generacji pozwolił na to, żeby duże, potężne firmy, które w tej chwili nazywamy Big Tech, osadziły się w internecie i niestety rządziły i manipulowały wszystkim, co się w naszym życiu dzieje. Staliśmy się niewolnikami Google, staliśmy się niewolnikami tego, w jaki sposób Google, Facebook, czy Twitter, czy nawet YouTube modyfikuje, nazwę to delikatnie, modyfikuje, tak naprawdę manipuluje wszelkiego rodzaju informacjami, które są dostępne poprzez internet. Myślę, że przeciętny użytkownik internetu sobie nie zdaje sprawy z tego, w jaki sposób informacje w wyszukiwarce, jeżeli nie daj Boże, używacie wyszukiwarki Google, to nie zdajecie sobie nawet sprawy z tego, że wszystkie informacje, które przez Google są pokazywane, absolutnie nie są przypadkowe, nie są niezależne i nie są rzeczywistą prawdą. Google pokazuje to, co Google uważa za prawdziwe, a nie to, co jest prawdziwe. Dlatego myślę, że korzystanie z Google jest największą tragedią, jaką w tej chwili ludzie sobie sami sprawiają. Ale do rzeczy. Czym tak naprawdę jest Darknet i jak Tor, przeglądarka Tor jest powiązana? Tak jak powiedziałam wcześniej, tak naprawdę w języku angielskim jest coś, co się nazywa clear net, czyli niby czysta sieć, czysty internet i odnosi się to do tej części internetu, do której można swobodnie uzyskać dostęp. I tutaj troszeczkę bym się nie zgodziła, bo tak naprawdę do dark web też można uzyskać swobodny dostęp, ale żeby się poruszać, czyli żeby dotrzeć do treści, które tam się znajdują, trzeba używać przeglądarki Tor, albo jeszcze jest taka przeglądarka, która się nazywa I2P. Ale dzisiaj mówię o Torze. Dzięki tej przeglądarce możemy mieć dostęp do takich stron internetowych, które byłyby tępione, blokowane przez potężne firmy, te big tech, które w tej chwili mamy, których w tej chwili staliśmy się niewolnikami, więźniami właściwie. Pytanie, dlaczego ktoś chciałby używać Tor? Jest bardzo dużo niefajnej historii związanych z dark web i słusznie zresztą też o tym się mówi, że tam jest bardzo dużo niefajnych rzeczy, bo jest. Tam się znajdują strony, na których można kupić broń, narkotyki, dziecięcą pornografię, skradzione karty kredytowe, skradzione tożsamości. Wszystko, co możecie wyobrazić sobie, co jest nielegalne i co jest niemoralne, a jest produktem, tam można spokojnie do tego mieć dostęp i do tego i kupić to po prostu. Przy czym tutaj też bym bardzo was uczuliła na jeden aspekt. Facebook od wielu, wielu lat promował przekonanie, że Holokaust nie istniał, że nie było czegoś takiego jak Holokaust. Facebook do tej pory pozwala na tak naprawdę na istnienie grup pedofilskich na Facebooku. Facebook manipulował i manipuluje wszystkim tym, co widzisz na Facebooku i Facebook podaje, pokazuje nam rzeczy, które ma płacone, tak? Za które duże firmy albo partia polityczna dana konkretna mu płaci. Także jeżeli myślicie, że dark web, czyli czarna sieć, jest niemoralna z racji tego, jakie wartości tam można znaleźć, czy jakie produkty można tam znaleźć, to gwarantuję wam, że czy to będzie Facebook, czy to będzie Twitter, który jest siedliskiem nienawiści, szerzenia nienawiści, to zastanówcie się, kto jest tutaj tym bad boyem, tak? Kto tu jest tym złym człowiekiem, czy złą istotą. Dlatego też pamiętajcie, że też jeszcze jedną rzeczą jest to, że to nie internet, czy podziemny, czy głęboki, czy ten, nazwijmy to, czysty, jest winny decyzjom ludzi. To ludzie podejmują decyzje, to ludzka osobowość decyduje o tym, czy jest zainteresowany bronią, narkotykami itd., itd. To nie internet. Internet jest tylko narzędziem. Dark web jest częścią internetu. To, co tam się dzieje, te rzeczy, które są, dostęp do rzeczy, które są uznane i słusznie za nielegalne, nie świadczy to źle o tym, że to internet jest zły. I teraz przejdę do części, która jest często pomijana, jeśli chodzi o dark web, a mianowicie do tej dobrej strony dark web, a mianowicie dzięki temu, że istnieje dark web, czyli dzięki temu, że możemy tak prawie stuprocentowo zachować, czy można tam zachować stuprocentowo swoją anonimowość, Z tego mają korzyść dziennikarze, którzy potrzebują informacji, żeby obalić albo pokazać światu prawdę. Na przykład również funkcjonariusze ścigania, czyli służby wywiadowcze, służby policyjne, CIA, FBI, Interpol też ma. Oczywiście tam nawet macie stronę na tym filmie na YouTube, na moim kanale pokazuję wam w czarnej sieci stronę CIA po to, żeby informatorzy, ludzie, którzy mają informacje, które chcieliby przekazać służbom, organom ścigania, tam mają dostęp, czyli tak zwane whistleblowers, czyli informatorzy różnego rodzaju dzięki czarnej sieci mogą być bezpieczni, mogą zachować swoją anonimowość i mogą przyczyniać się do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne. Także to nie jest do końca tak, że dark web to tylko złe rzeczy. Bardzo dobre rzeczy dzięki dark web też się wydarzyły. Czy dark web jest, czy pytanie ktoś zada, czy dark web jest, czy Tor, na przykład przeglądarka Tor jest legalna, czy nielegalna, jest absolutnie stuprocentowo legalna. Absolutnie stuprocentowo legalna. W niektórych krajach może być zablokowana, ale wtedy, żeby ściągnąć i zainstalować tą przeglądarkę, albo można zastosować VPN. A zresztą zapraszam, tak jak mówię, pokazuję dokładnie, jak to można zrobić na moim kanale na YouTube. Więc jest jak najbardziej legalna. Używanie przeglądarki Tor jest jak najbardziej legalne. Natomiast to, co zrobimy dzięki używaniu tej przeglądarki, czyli to, co chcemy osiągnąć, czy chcemy zejść do podziemia internetu po to, żeby kupić narkotyki, broń, czy zająć się, zainteresować się, nie wiem, kupieniem organów ludzkich, to jest nielegalne. Ale ono będzie tak samo nielegalne, czy to będzie w podziemiach, czy to będzie na powierzchni internetu. Więc jak najbardziej jest legalne, natomiast to co efekt końcowy tego zależy od tego, co mamy na celu. Czy ktoś mi zadał takie pytanie, czy Tor może zostać zhakowany? Ja nie słyszałam o czymś takim. Nie było chyba takiego przypadku, żeby sieć jako taka została skompromitowana. Natomiast oczywiście jak najbardziej bardzo duże przykłady są na to, że ludzie, którzy producenci różnych rzeczy lub przestępcy, którzy funkcjonowali w sieci, popełnili błąd i dzięki temu zostali złapani i ich działalność została zakończona. Tutaj doskonałym przykładem jest coś, co się nazywało The Silk Road, czyli jedwabny szlak. nazwijmy to, był to taki supermarket, super centrum handlowe, wszystkiego, co nielegalne. Aha, i właśnie w związku z tym, że dark web i Tor jest związany z zachowaniem prywatności, czyli z anonimowości, jedynym środkiem pieniężnym, który jest używany w dark web, to jest Bitcoin. Oczywiście, że Bitcoin. I stąd się też bierze, czy wzięła się wcześniej jeszcze do niedawna ta niedobra opinia pod Bitcoin, że Bitcoin to jest narzędzie do płacenia za wszelkiego rodzaju nielegalne rzeczy. Zwracam uwagę, że statystycznie rzecz biorąc i procentowo więcej przestępstw kryminalnych jest opłacanych przy użyciu normalnych pieniędzy. Wszystko to, co rządy robią, skorumpowane rządy, płacą za to normalnymi pieniędzmi. Więc bądźcie ostrożni, jeżeli będziecie chcieli przypisać samo zło do Bitcoina. To tak nie do końca jest to prawda. Następną rzeczą, taką ważną, żeby wiedzieć, to są rzeczy, o których ja mówię na tych moich, na YouTube, o tym po zainstalowaniu, jak ustawić Tor, co zrobić w ustawieniach, na co zwracać uwagę, czego nie robić. Także raz jeszcze zapraszam na YouTube Token Web. Taki sam nazwa kanału jak tutaj na Spotify. To, co jest trochę uciążliwe dla niektórych, może być to, że Tor z racji tego, że poruszanie się po tej autostradzie jest związane z że przechodzimy przez te węzły, dlatego Tor jest dosyć wolny. Ale tak samo macie, jeżeli korzystacie z VPN, też wiecie, że wtedy prędkość jak gdyby troszeczkę się obniża i te ładowanie się stron jest troszeczkę wolne. Jeżeli sam Tor, bo ktoś powie, a może korzystać z Toru i VPN też tak może być, jest to jak gdyby podwójne zabezpieczenie, ale sam Tor, Team Tor, oni nie zalecają tego, chyba że ktoś jest naprawdę dobry, ma rozeznanie troszeczkę w IT, żeby wiedzieć, jak to poustawiać, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie narazić siebie na utratę prywatności. Następną rzeczą chyba, którą chciałabym powiedzieć, reasumując kwestię tego, czy Tor jest podatny na ataki, ja powiem, podatny na ataki Tor jako sieć nie, natomiast podatny na głupotę ludzką tak, jak najbardziej tak. Więc to jest ta różnica. Na błędy ludzi, na ego, na chciwość, na różnego rodzaju zboczenia, tak, które i tak dalej, które doprowadziły do tego, że ludzie przestali, którzy dopuszczyli się tych rzeczy, przestali zwracać uwagę, przestali stosować pewnego rodzaju żelazne zasady w momencie używania przeglądarki Tor. Dlatego to przyniosło rezultat taki, że zostali w końcu złapani. I dobrze, i bardzo dobrze. Pamiętajcie, że w Tor mamy również dostęp do stron internetowych i do informacji, które są niedostępne w tej chwili, nazwijmy to, na tej normalnej powierzchni internetu. I myślę, że to jest bardzo ważne w obecnych czasach, kiedy wszystko, tak jak powiedziałam na początku, wszystko to, co robimy, jest tak naprawdę kontrolowane. Wszystkie nasze wybory są kontrolowane, manipulowane przez firmę Google. Więc ja jestem ogromnym zwolennikiem, propagatorem tego, żebyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, żeby się uwolnić od wielkich firm technologicznych, takich jak Google, czy Facebook, czy Twitter, i żebyśmy zaczęli funkcjonować w świecie, w którym wolność wyboru, wolność mówienia i wyrażania swoich myśli zostanie przywrócona. Okej, więc żeby podsumować, jak zainstalować i ustawić Tor, korzystajcie tylko z oficjalnej strony Tor, która się nazywa www.torproject.org, czyli TORPROJECT.org. ORG. Tam macie dostęp do plików instalacyjnych odpowiednich dla waszych systemów. To będzie Mac, Windows, Linux, ale również też jest dla Android. Nie ma produktu jeszcze stworzonego przez Team To dla użytkowników iPhone'ów, ale jest coś, co jest zastępcze. Możecie to znaleźć w Apple Store też jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o pliki instalacyjne, pobierzcie je tylko z tejże strony, oryginalnej strony Tor, czyli www.torproject.org. Tak naprawdę jest to instalacja jest bardzo prosta, natomiast zasady korzystania wymagają pewnych żelaznych zasad, żelaznego, konkretnego pilnowania pewnych ustawień. Zapraszam serdecznie na mój YouTube kanał. Tam macie dwa odcinki Tor i ten drugi odcinek Tor, czyli Brave i Tor, gdzie w pierwszym odcinku bardzo dokładnie pokazuję wam, jak zainstalować i jak zastosować te, jak zrobić te ustawienia. Jedyną taką może niefajną wiadomością dla użytkowników w języku polskim jest to, że Tor nie funkcjonuje w języku polskim. Nie ma opcji. Jest parę języków innych niż angielski, w których Tor jest dostępny, ale nie ma w języku polskim. Więc dlatego bądźcie bardzo uważni, róbcie to powoli, to co tam macie do zrobienia i dajcie sobie czasu. Przejrzyjcie ten mój instruktaż na YouTube i życzę wam dużo ciekawych odkryć, jeśli chodzi o korzystanie z czarnego internetu, z dark web, który moim zdaniem nie powinien się tak nazywać w obecnych czasach. Bądźcie mądrzy, zawsze stosujcie zdrowy rozsądek. Pamiętajcie, jest też powiedzenie, że ciekawość, niezdrowa ciekawość prowadzi do piekła. Nigdy, ale to nigdy nie, zresztą to są ustawienia, co pokazuję na YouTube, w tym moim instruktażu. Nie ściągajcie niczego, co jest, żadnych plików z dark web, co do których zawartości nie jesteście do końca pewni. Bądźcie mądrzy, bądźcie rozsądni i na pewno zróbcie wszystko, żeby się uwolnić, żeby przestać korzystać z firmy Google. I jest to możliwe w tej chwili, absolutnie jest to możliwe i to wam pokazuję w tej drugiej części tych moich dwóch wideo na YouTube dotyczących Tora. Dziękuję ślicznie.